To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o tym, jak partia władzy publicznymi pieniędzmi wszystkich Polaków karmi organizacje związane z ludźmi partii władzy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną pan Jakub Wygnański, socjolog, współtwórca i działacz wielu organizacji pozarządowych, prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie sprawa słynnej już willi na Mokotowie, ale to nie jest jedyna taka historia. Jednak zacznijmy od niej. 5 milionów dla Fundacji Polska Wielki Projekt. Pan ma obszerną wiedzę na temat tego sektora. Proszę powiedzieć, co to za fundacja i jaki ma dorobek?
To oczywiście jest doniesienie z ostatnich dni na temat zakupu tego, ale pewnie jest długa, długa historia takich niepokojących, powiedziałbym, sytuacji. Ta jest jedną z nich. Ja nie chcę jakoś recenzować, chociaż ten projekt, Polska Wielki Projekt, to był bardzo obiecujący jakby intelektualnie, taka nazwijmy to poważna debata, taka z rozmachem strategiczna o Polsce. Ona z czasem moim zdaniem dość zawęziła krąg rozmówców, powiedziałbym, a teraz dla mnie jest dość niepokojące właśnie, że w jakimś sensie nie chcę dworować sobie z tej nazwy Wielki Projekt, ale to jest jakiś rodzaj skarłowacenia jednak, bo uczestnicy tej operacji, a trzeba wiedzieć, że tam w radach tej fundacji znajdują się osoby, które pełnią prominentne funkcje w całym tym, nazwijmy to, intelektualnym establishmencie obecnej władzy. Profesorowie, część z nich znam osobiście, członkowie zarządu tej fundacji, oni wiedzą, że to jest zupełnie niespotykane w tym ekosystemie. Znaczy są inne wyjątki, o których możemy powiedzieć, ale także należą do tej samej kategorii, to znaczy takiej, że organizacje, które są prywatne w jakimś sensie i tak jak wiele innych aspirują do tego, żeby marzyć o Polsce, definiować, na czym polega patriotyzm. Takich organizacji generujących nowe idee w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Żadna z nich nie mogłaby się spodziewać tego rodzaju przywileju, który polega na kupieniu budynku, więc trochę jest niepokojące, że i ta fundacja, i chyba Fundacja Republikańska, i Straż Narodowa, jeśli dobrze pamiętam, nagle są wyposażane w ten rodzaj, nazwijmy to, czegoś, o czym każdy by oczywiście marzył. W Polsce jest około 150 tysięcy organizacji. Naprawdę nie wiem, jaka loteria miałaby doprowadzić do tego, że dostaną od rządu budynek, w którym mogą mieszkać i używać go do celów komercyjnych. Proszę mi wierzyć, to się nie zdarza. To są takie złe jednorożce, powiedziałbym. Jest mi przykro, bo jak mówię, ten projekt moim zdaniem w tym sensie, te rzeczy nie dzieją się bez współpracy po stronie tych, którzy wyciągają rękę, bo jest dużo organizacji, które powstały po prostu dlatego, że są pieniądze, ale są takie organizacje jak ta, którą pani wymienia, która funkcjonuje od dawna i w jakimś sensie, rozumiem, godzi się na to, że omija reguły i robi to, co robi. Przykro mi z tego powodu.
Czyli wielki projekt zamienił się, czy sprowadził się wręcz nawet do wielkich pieniędzy, krótko mówiąc.
Nie chcę pastwić się, ale jeżeli na tym miał polegać wielki projekt Polska, to mnie to rozczarowuje, tak bym powiedział.
Minister Czarnek, on ten podpis składał, mówi, że fundacja przedstawiła znakomity projekt edukacyjny dla młodzieży i to projekt o charakterze międzynarodowym, dotyczącym idei Trójmorza, ale mówi też tak, jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z Ministerstwa Edukacji nie otrzymają.
Nie wiem, czy one aspirują w ogóle do tego, żeby do ministra Czarnka występować o pieniądze. Nie wiem, bo to właściwie mi jest strasznie trudno to komentować, bo to jest tak żałosny wywód, powiedziałbym. I polska młodzież, polska szkoła rzeczywiście potrzebuje dotlenienia, potrzebuje nowych idei, potrzebuje jakiejś otwartości, rozumienia świata. Nie jestem pewien, czy z zakrętasów historii, w której znaleźliśmy, wyprowadzi nas idea Trójmorza. Szkoda naszej audycji na to, żebym ja się pastwił nad tego rodzaju argumentacją, nad tym lewackimi organizacjami. Pan minister nie wie, o czym mówi. Nie ma o tym bladego pojęcia, naprawdę. Jest szkodnikiem w polskim systemie edukacji i jeśli Fundacja Polska Wielki Projekt ma takich obrońców, to jeszcze raz powiem, bardzo współczuję.
Jeszcze jedno słowo i przejdziemy już do szerszego kontekstu tej sprawy. Minister Czarnek ma jednak ten długopis i to jego podpis decyduje o tym, kto się będzie rozwijał, a kto nie w najbliższym czasie.
Tak, i ten podpis zostanie tam.
Tak jest i on mówi, że w tym programie środki finansowe nie trafiły do żadnych, on tutaj to powtarza uparcie, lewackich i szkodliwych organizacji, które, uwaga, były i są dalej beneficjentami rozmaitych programów za czasów poprzedników i teraz w wielkich miastach rządzonych przez PO. Tak jest?
Nic o tym, szczerze mówiąc, nie wiem, to jest bardzo, musielibyśmy wrócić, pani mnie przedstawiła jako, i rzeczywiście jestem weteranem tego środowiska pozarządowego i uczestniczyłem w wielu tych przedsięwzięciach typu ustawa o pożytku publicznym, 1%, powołanie funduszu obywatelskiego, funduszu inicjatyw obywatelskich, pomyliłem się z funduszem obywatelskim może później, ale fundusz inicjatyw obywatelskich to było za czasów Belki i Hausnera, dawno, dawno temu. I cały właściwie system, bo on dotyczy nie tylko władz centralnych, ale też samorządów, w Polsce, ta ustawa o pożytku publicznym ma 20 lat, to było wielkie nasze transformacyjne, powiedziałbym, przedsięwzięcie. Przedtem, skąd myśmy wychodzili? Wychodziliśmy ze świata, w którym organizacja, ja byłem akurat uczestnikiem okrągłego stołu w tym sekcji Stolik Młodzieżowy, no to jeden z naszych problemów był taki, że partia miała po prostu swoich akolitów i swoje ulubione organizacje i za pomocą pieniędzy i przywilejów generalnie sterowała tym wszystkim. Myśmy zrobili wszystko przez te lata, żeby ten system był otwarty, transparentny, polegał na konkursach, na tym, że rozumiemy, wiemy, że pieniędzy jest za mało, żeby dać wszystkim, no ale to w związku z tym musimy jakoś sprawiedliwie na to patrzeć. No sam ten Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to rocznie składa tam wnioski około 4000 organizacji. I od lat pogodziliśmy się z tym, że może 10% wygrywa, bo po prostu nie ma więcej pieniędzy, ale nie pogodzimy się z tym, że od lat poza ocenami, których dokonują eksperci, są tam ręczne interwencje po prostu członków i administracji rządu, którzy po prostu pokazują projekty, które mimo tego, że są wysoko punktowane, po prostu są wymieniane bezwstydnie jako te, które są niezgodne z polityką rządu i należy je wyrzucić do kosza. Ta ręczna manipulacja czyni z całych tych procedur po prostu żart, perwersję i moim zdaniem to jest najgorsze, że my naprawdę mamy instytucje, które pozwalają te pieniądze dzielić, choć zawsze jest ich za mało i te wszystkie reguły zostały zmiecione tak naprawdę, a co gorsza, chcę to powiedzieć, bo te pieniądze typu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich są małe. Trzeba pamiętać, że on jednocześnie wybudował zupełnie własne organizacje, takie quasi NGOs jak Polska Fundacja Narodowa, której budżet, nie wiem, był 700 milionów, i nie wiem, ile to w tej chwili wynosi, na które składają się spółki Skarbu Państwa, czyli ja i pani i wszyscy. Zresztą to jest główny problem, że ja rozumiem, że można wspierać i to jest bogactwo społeczeństwa obywatelskiego z jego różnymi wartościami, wariantami patriotyzmu. Cudownie, że to mamy. Natomiast to, że coś, co jest z natury swojej, stanowi jeden z punktów widzenia, dokładnie to samo jest z telewizji publicznych, za nasze wspólne pieniądze jest promowane jako na wyłączność, powiedziałbym. Więc ja często używam tego porównania na partie i patrie. I patriotyzm bierze się od patrii, a mamy do czynienia z partyjnym przechwyceniem państwa. To jest skandaliczne i to widać tutaj. I no, widać inne fundusze. No, pewnie jak ja usłyszałem o tej willi, mówię, Boże, znowu i czy w ogóle w kimś to jeszcze coś obudzi, bo myśmy tak znieczulili się na to, bo to jest tak bezwstydne. Przypomnę dotacje, które są z Funduszu Patriotycznego na Straż Narodową, Marsz Niepodległości, też właściwie ten konkurs nie wiadomo jak został rozstrzygnięty. Do tej pory nie wiemy, w jaki sposób organizacje mogły dostać więcej punktów, niż to jest arytmetycznie możliwe, w jaki sposób dostały pieniądze na zakup lokali. Rozstrzygnięcie konkursów na think tanki, polskie lasy państwowe, no bardzo dużo jest takich kieszeni, zresztą to wszyscy o tym mówimy, w których rząd po prostu fortyfikuje, powiedziałbym, swoich sojuszników, niektórych wręcz stwarza, no bo te pieniądze tworzą taką pokusę, że no takie organizacje na sterydach wyrastają, no i zbliżają się wybory, no jest takie domniemanie, nie wiadomo kto będzie rządził, że te organizacje mają być dobrze wyposażone, że tak powiem, na to, żeby długo przysłużyć się władzy, no bo to jest spodziewanie odwzajemnienia, powiedziałbym, jest oczywiste. Mógłbym całą litanię tego zrobić, wystarczy wejść do serwisów, nie wiem, tylko OKO.press i po prostu poszukać, bo ta litania jest długa i ciągnie się od początku rządu niestety tej partii. To jest przykre, bo to też przenosi ten konflikt na świat środowiska pozarządowego, które do tej pory unosiło się jakoś ponad naturalną partyjną rywalizacją. W tej chwili ktoś hoduje, fortyfikuje i bierze na żołd jakiś inny rodzaj społeczeństwa obywatelskiego i to nie tak w takiej eleganckiej różnicy, tylko taki, który z demokracją i z obywatelskimi wartościami bardzo mało wspólnego.
Odwołał się pan do czasów sprzed okrągłego stołu i widzi pan, no historia najwyraźniej zatoczyła koło, bo rzeczywiście dziennikarze niezależnych mediów w Polsce od 7 lat dokumentują, jak płyną rzeki rządowych dotacji na przeróżne projekty organizacji wprost powiązanych z PiS czy z rodzinami działaczy partii rządzącej. W całości, jaka to jest skala?
Po pierwsze, czasami to są takie rzeczy, które po prostu są, widać, że to ziarno, to już nie jest ziarno, to po prostu są arbuzy, tak bym powiedział, bo do tej pory te pieniądze są małe. Średni dochód organizacji w Polsce, żeby było jasne, to jest około, z tego co pamiętam, z badania KLON od lat i to spada co więcej, roczny średni dochód jest około 20 tysięcy złotych. Dla większości organizacji są bardzo małe instytucje. No dość powiedzieć, bo to może robi wrażenie. Żeby porównać, Jurek Owsiak zebrał przez te wszystkie lata chyba 1 800 000 000. A jednoroczna dotacja dla państwowej telewizji, partyjnej telewizji wynosi 2 miliardy 700. Ta jedna fundacja polska, Fundacja Narodowa, dysponuje, jak mówię, chyba funduszem około 700 milionów złotych. To jest inny rodzaj i to są inne skale po prostu, kosmicznie różne skale. No widzę tu różne projekty, jakby też sobie przejrzałem przed tą audycją. No, powołuję się raczej na te źródła, które to chyba w OKOPRES wyliczono, że organizacje związane z Ojcem Rydzykiem to jest ponad 300 chyba milionów złotych. I to są czasami duże, a czasami małe. Takie dość, żeby coś zrobić, niedużo, coś dać komuś zarobić. I tam w ogóle pani mówiła o członkach rodziny i tak dalej. Ja szukam często jakiegoś takiego dobrze opisującego to przymiotnika i uważam, że to jest bezwstyd. I że tam w ogóle pojęcie konfliktu interesów, tego, że naprawdę nie wypada być jednocześnie decydentem i ktoś to odbiera pieniądze, albo dawać organizacjom, nie wiem, Stowarzyszenie Koliber chyba tam ktoś podliczył, na ile sposobów sięgało po te pieniądze. Znowu, to są organizacje, które istniały już wcześniej, więc jeśli ktoś kiedyś zrobi, a na pewno i robi, i zrobi taką, nazwijmy to, analizę sieciową tych przepływów, to wyjdą z tego rzeczy, które są naprawdę bardzo wstydliwe, jeśli takie słowo jak wstyd jeszcze na kimś robi wrażenie, ale to jest kwintesencja tego, co w Polsce widzimy, to znaczy, że instytucje nie mają znaczenia, że znaczenie ma wola polityczna i te każde z tych instytucji, z tych reguł gry da się ograć i nikt nie widzi w tym niczego zdrożnego. I co więcej, czyni z tego powód do dumy, tak jak minister Czarnek, którego pani cytowała. Coś, co jest ewidentnie nieprawe, w sensie niedobre, połamało procedury, określane jest jako wynik, jako zwycięstwo, jako coś, co nie dało przeżyć i funkcjonować innym, no bo to prawda, że w Polsce właściwie, no pamiętajmy, to nie jest jeszcze Turcja, to nie są Węgry, to nie jest oczywiście Rosja, to nie jest Białoruś. Te organizacje, których władza nie lubi, władza albo bierze głodem, po prostu starając się odciąć od pieniędzy, albo regulacjami, tak jak minister Czarnek, który nie dopuszcza, nie chce dopuścić na razie nieskutecznie organizacji do szkół, mimo że szkoły naprawdę potrzebowałyby zastrzyku czegoś nowego, za zgodą zresztą rodziców. To jest inny wątek. No ale ta skala jest bardzo, bardzo duża i trzeba powiedzieć, że do tej pory, oczywiście można powiedzieć przez 30 lat i w Polsce i na całym świecie, pewnie jest tak, że jakieś sympatie tego, kto rządzi, mogą znajdywać statystycznie, nazwijmy to, jakąś prawidłowość. Ale to, z czym mamy do czynienia, jest kompletnie poza skalą w tym sensie. To nie są żadne, lekko zmieniło się i konewka już nie podlewa tej grudki, tej, nazwijmy to, tej grządki, tylko tamtą grządkę. To po prostu jest mechaniczne, dożylne i na sterydach, i bezczelne. I moim zdaniem z tym właśnie mamy do czynienia i tego jest bardzo, bardzo dużo. Te organizacje słono za to zapłacą. Nie straszę ich, tylko jeżeli ktoś wyłączy im prąd, to nagle się okaże rzeczywiście, że to są tylko sterydy. I że to po prostu, no nie wiem, to jest bardzo nietrwałe, może będą miały budynki, ale tak się nie robi. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Ta skala jest ogromna. Jeszcze jak wchodzą nowi gracze typu Lasy Państwowe, no ten ostatni konkurs, Lasy Państwowe są właścicielem mniej więcej 1/3 terytorium Polski, mają olbrzymie pieniądze i to, że państwo rozgrywa tego, a tak jest dokładnie, łącznie z tą operacją w Funduszu Patriotycznym, jest grą wewnątrz prawicy na temat tego, w jaki sposób rozbić, jak rozumiem, ten ruch narodowy na tych, którzy są przyklejeni do rządu i tych, którzy są od niego niezależni. No ale dlaczego my ze swoich pieniędzy mamy realizować tego rodzaju cele? Więc takich konkursów jest coraz więcej, one tak wyrastają po prostu jako nowe pomysły.
No i jest też ciekawe, że właśnie wiele z takich dofinansowywanych organizacji nie ma żadnej historii. One zostają często powołane bardzo krótko przed tym, kiedy pojawiają się pieniądze, kiedy rozpisywane są konkursy i pojawiają się takie grzyby właśnie w tym przypadku nie po deszczu, ale przed deszczem. O czym to wszystko świadczy?
Jest sporo takiego oportunizmu, część to są organizacje, które czekały na to i wreszcie jest ich, no nie 5 minut, bo to już są lata, ale są też takie, które powstają w nadziei, a właściwie nieomal z pewnością, że ich powstanie zostanie nagrodzone szybko pieniędzmi. Takich przykładów jest mnóstwo. Konkursów, które w ogóle zostały spowolnione po to, żeby organizacja, która w domniemaniu ma te pieniądze przyjąć, mogła się zarejestrować. Nagminnie łamane są różnego rodzaju wymogi zapisane w konkursach, że organizacja ma mieć jakieś doświadczenie, ale komu to przeszkadza? Kto nas na tym złapie? Natomiast wiem, że mija czas i ja tak popadam w taki lament, ale też chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. To są pieniądze polskie, pieniądze publiczne. Stało się niedobrze, tak jak się stało, ale trzeba też wiedzieć, bo i tutaj mistrzostwa niektóre w każdym razie, bo też to trzeba powiedzieć, że oczywiście to, że ja tak dużo wymieniam złych przykładów, nie znaczy, że nie ma też dobrych, nie ma instytucji, które starają się oczywiście prowadzić dobrze konkursy i tak dalej, nie dały się skolonizować tymi złymi nawykami, ale przed nami jest nowy okres programowania funduszy europejskich. To są następne 7 lat, znacznie większe pieniądze. i bardzo trzeba i organizacje w tej chwili z dobrym skutkiem, zresztą komitety monitorujące, KPO może nie, ale chodzi o to, żeby wewnątrz tych pieniędzy, które pojawią się z Unii, żeby zamontowane były tam mechanizmy, za pomocą których możemy domagać się informacji na ten temat, jakoś kształtować sposób ich wydatkowania, krótko mówiąc, żeby nie spełnił się wareń węgierski, czyli metoda, za pomocą której za pieniądze Unii Europejskiej de facto wyprowadza się kraj z Unii. I to się w tej chwili dzieje, powstają te komitety monitorujące, to jest ważny moment i trzymajmy kciuki, żeby ten mechanizm jakby takiego governance, jak to się mówi, rządzenia wewnątrz tego był jakoś stabilny i przewidywalny. No a najważniejsze, i to właśnie od początku chciałem powiedzieć, a sam siebie zagadałem, to jest to, że koniec końców niezależność organizacji, która by władza nie była, nie polega na tym, że korzysta z pieniędzy władzy, czasami musi to robić, nie wiem, jak wykonuje usługi na przykład, prowadzi schronisko, szkołę, hospicjum, ale szczególnie ważna jest grupa organizacji, które w genach mają, tak jak media, tak jak to, w czym pani uczestniczy, tak jak, nie wiem, OKO.press, wiele innych gazet, które powstają, żeby mogły być finansowane przez samych obywateli. Nie ma niczego za darmo. My płacimy bardzo drogą walutą, udając, że dostajemy coś za darmo. I bardzo państwa też namawiam tutaj, apeluję. No podam przykład. Ja akurat jestem jednym z założycieli z różnych powodów, także takich, powiedziałbym, bardziej osobistych, Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca. My zbieramy na to pieniądze, ale takich organizacji jest więcej. Podam przykład. My przez ostatnie 5 lat z kwoty łącznie około 2,5 miliona wsparliśmy około 180 projektów. Fakt, że bardzo małymi kwotami, ale to jest bardzo ważne. I naprawdę w kraju, w którym my możemy utyskiwać na rząd i oczywiście ukraiński epizod, nazwijmy to, on trwa dalej, daliśmy z siebie bardzo, bardzo dużo, ale tak na koniec ważne jest, i to teraz zaczyna się właśnie rok, jest te 1,5%, prawda, będziemy myśleć o wypełnianiu PIT-u, noworoczne postanowienia, żebyśmy nie łudzili się. To, że oddajemy 1,5% PIT-u, to nie jest żadna przecież filantropia tak naprawdę. To jest alokacja pieniędzy publicznych, ale bardzo państwa namawiam, myśmy, i myślę, wiele organizacji marzy o takich ludziach, którzy ustawią sobie taki abonament na demokrację, i zapewniam, że dla wielu ludzi w Polsce, gdyby im wyłączyć Netflix czy jakąkolwiek platformę streamingową, to poziom irytacji, to mnie martwi, byłby pewnie większy niż przy wyłączeniu demokracji, ale namawiam, żeby nawet, ja to zrobiłem osobiście kilka dni temu, zobaczyłem, skąd się biorą moje rachunki i ile ja zasubskrybowałem serwisów, które chyba nie są mi do niczego potrzebne, więc gdybyśmy, wychodząc z tej audycji, mogli sobie powiedzieć, że są, umówmy się szczerze, Polska jest dużym, bogatym krajem. Polacy wydają ponad 40 miliardów rocznie na sam alkohol. Około 4 do 5 miliardów na siłownię. Z tego punktu widzenia, znaczy wiem, że nie jest najlepszą metodą zbierania pieniędzy kogoś obrazić i nie chcę tego zrobić. Tylko naprawdę to nie od władzy zależy to, czy organizacje będą niezależne, tylko od nas. Więc zróbmy sobie takich ulubieńców, poszukajmy. W internecie tego nie brakuje. Możemy zacząć od Funduszu Obywatelskiego, ale jest wiele więcej. I spróbujmy na przykład jakiś mały taki przekaz, mniej więcej równy jednej usłudze, którą wyłączymy, bo naprawdę z niej nie korzystamy, przekazać na tą organizację. To im bardzo, bardzo pomoże.
To prawda i pod tym apelem pana się podpisuję i zachęcam państwa też do takiego udziału, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie kończymy. Wrócę jeszcze do tych europejskich pieniędzy, bo to bardzo interesujące jest, co pan powiedział. Czy pan ma takie sygnały, że władza już przymierza się do tego, żeby te pieniądze jakoś rozparcelować znów między swoich?
Jeden rzecz, o której wiemy od dawna, to jest Krajowy Plan Odbudowy. On zostanie uruchomiony, więc trzeba się tam bardzo temu przyglądać. W komitecie monitorującym tego Krajowego Planu Odbudowy, zresztą Polska jest jedynym krajem, który posiada ten komitet monitorujący, jest dużo organizacji, w tym organizacji, które wiedzą, potrafią pilnować tego. Oczywiście to one nie mają władztwa, one nie mogą tego zatrzymać, ale organizacje ekologiczne, organizacje związane z prawami człowieka i tak dalej są, będą się na to patrzeć. Są fundusze i na poziomie krajowym i regionalnym, tego jest bardzo dużo i one mają swoje własne, nazwijmy to, cykle ogłaszania projektów. To nie jest tak łatwo, bo jeszcze jest Unia Europejska, która bardzo precyzyjnie patrzy na to, więc tych pieniędzy nie jest łatwo tak wynieść. Ale musiałbym chodzić w szczegóły, jak czasami patrzę, co zostało zaprojektowane jako pomysł na wydanie pieniędzy, to mam nieśmiałe przypuszczenie, że wiem, kto chodził po korytarzu ministerstwa i dlaczego tam jest to wpisane. Ale to nie będzie łatwe na pewno. To nie będzie łatwe. Także bardzo wierzę, że ten nowy okres programowania będzie nam towarzyszył, że to będą pieniądze wydawane z umiarem, z rozmysłem i na to, co naprawdę jest nam potrzebne i że organizacje będą częścią tego systemu obok mediów immunologicznego, który powoduje, że ktoś patrzy na ręce i powoduje, już nawet nie chodzi o to, że ktoś zabierze pieniądze, tylko że one są naprawdę mądrze i pożytecznie wydawane. W to głęboko wierzę i myślę, że obronimy to od tego rodzaju zawłaszczenia, bo to by było naprawdę, naprawdę źle. Tak jak patrzę z żalem, prawie z płaczem na, nie wiem, Fundusz Sprawiedliwości wymyślony dla pomocy ofiarom przestępstw, na co on został przekazany jako prywatna, de facto partyjna kasa dość marginalnej partii, no to myślę, że coś naprawdę źle zrobiliśmy i tak nie może być i tyle. No musimy się, mimo że jak mówię, ta granica bólu i ta granica naszej już obojętności być może w niektórych miejscach została przekroczona, ale nie możemy na to pozwolić. To wszystko trzeba rejestrować, mówić o tym, przypominać o tym i nie poddawać się.
Organizacje powiązane z PiS-em najwyraźniej czują się jednak pokrzywdzone przez poprzednie rządy, że były niedostrzegane, niedofinansowane. Jest coś w tym, czy nie ma? Może tak było za poprzednich rządów, może to jest naturalne, może tak było zawsze.
Oczywiście, tak jak powiedziałem, mogą być takie, to widziałem, bo jak długo siedzę w tym sektorze, to dotyczy też poziomu samorządowego, że jak się zmienia władza, to może ma, nie wiem, trochę innych faworytów, ale szczerze mówiąc, myśmy nawet tu w stoczni robili takie analizy typu 30 tysięcy wniosków statystyczne i naprawdę potrafimy pokazać, w jaki sposób to się zmieniło i nawet jeśli były pojedyncze epizody, dobrym przykładem jest, ale to jest na oddzielną prawie audycję, dotacje dla czasopism Ministerstwa Kultury i znajdzie pani, owszem, organizacje, które miały bardziej konserwatywne poglądy, które mogą uznać, słuchajcie, wtedy nie dostali, ta gra na to, że ktoś dostał, ktoś nie dostał, ale skala tego jest absolutnie nieporównywalna. Naprawdę ja nie znam, a część tych procedur sam tworzyłem, siedziałem w tych komisjach, ktoś kogoś może lubić, nie lubić, ale taka sytuacja, że ktoś wchodzi umownie do pokoju, zabiera tą listę rankingową i mówi, ale ja wam powiem, jak będzie naprawdę, szczerze mówiąc, nie znam. Szczerze mówiąc nie znam, więc nawet jeśli znajdą się anegdotyczne przykłady, bo może były, że ktoś kogoś nie lubił i nie dostał, to na pewno tak zorganizowanej operacji przechwytywania publicznych pieniędzy i tworzenia kordonu sanitarnego wokół organizacji, których się nie lubi i nazywanie ich, no przecież pani sama przytoczyła na początku ten dowód, bo to nie są tylko pieniądze, to jest reputacja tych organizacji. Ja sam i stocznia byliśmy ten rodzaj oczerniania tych organizacji, ich liderów, no to jest notoryczne, to jest cała aparatura do tego, żeby ludziom je jakoś obrzydzić. No to każdy ma swój rozum i część z nas ma jednak pamięć i z całą pewnością z czymś takim nie mieliśmy do czynienia, więc to wszystko, jak mówię, jest do policzenia, ja nawet wiem, gdzie są te bazy danych, w sensie publicznie dostępne i pewnie będzie taki czas, że po prostu to się, jeśli mogę tak powiedzieć, policzy, bo to jest policzalne i wyjdziemy z fazy przymiotników, w fazę taką, w której da się to po prostu pokazać w liczbach. No a te sytuacje, o których zaczęliśmy, te kupowanie budynków i tak dalej, no to chętnie bym zobaczył takie epizody, no bo one są tak wyraźne, że nie sposób przejść obok, tak bym powiedział. Więc proszę mi pokazać przez ostatnie 20 kilka lat tego rodzaju operacje. Że ktoś, kto lubi władzę, faworyzuje, doradza tej władzy, dostaje prezent w postaci 5 milionów na zakup budynku. No raczej nie słyszałem.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się nie tylko policzy, ale też rozliczy. Tu na dziś stawiamy kropkę. Jakub Wygnański, socjolog, prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Ja bardzo pani dziękuję państwu.
Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8.10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.